Gościem Rapturarza Teatru jest Łukasz Czwarkowski. Numer ma tytuł Nowe Media, ale szczerze mówiąc bardziej interesujesz mnie ty niż nowe media, na których się mało znam, na pewno nie znam się tak jak ty. Ciekawi mnie twoja wyobraźnia, twoja wrażliwość, dlaczego akurat ma potrzebę, może ty wiesz, może nie wiesz, dlaczego ma potrzebę wyrażania się akurat w takiej formie. Ale no, zaczęłabym od początku, ponieważ mnie interesujesz. Mało wiemy o twojej drodze do teatru, która jest dla mnie dosyć tajemnicza. Najpierw skończyłeś filologię rosyjską. W twoim pokoleniu to był taki dosyć rzadki wybór, prawda?
Znaczy nie skończyłem jej najpierw. Ja ją kończyłem bardzo długo, bo ja ją skończyłem stosunkowo nie tak dawno temu. Nie pamiętam ile to było lat. W każdym razie gdzieś tam już w trakcie pracy i tak dalej próbowałem ją kończyć. I nie wiem, studiowałem ją chyba w sumie 12 lat, dopóki się nie obroniłem. No nie? A było to związane w sumie z taką poczekalnią, do której chciałem się wrzucić na pewien czas, dlatego że ja wyjechałem do Rosji i tam się nauczyłem jakby bardzo dobrze posługiwać językiem rosyjskim. I kiedy wróciłem do Polski w 2000, to był chyba trzeci rok.
A co to znaczy wyjechałem do Rosji? To była przygoda, czy...?
Wiesz co, to była jedna z największych przygód, która była zupełnie w wariacki sposób zorganizowana i z tego powodu tak się potoczyła, jak się potoczyła, dlatego że ja we Wrocławiu zobaczyłem takich kilka teatrów, które były z Petersburga, które mnie wtedy zupełnie zachwyciły. Wtedy Agnieszka Jackowiak organizowała w Grotowskim taki festiwal Petersburg Teatr Wrocław. I ja do tego czasu, wiadomo, że prawda, ten czas nastolatkostwa, który często jest tak bardzo zafascynowany całą literaturą rosyjską, do tego jeszcze doszedł ten teatr, głównie Achille, inżynierny teatr, teatr formalny z Magucim, on wtedy przywoził szkołę dla duraków, szkołę dla głupców. I mi to tak totalnie zawróciło w głowie, że w którymś momencie, kiedy czytałem Petersburg, i skończyłem i przyszedłem do domu, ja wtedy jeszcze nie skończyłem liceum i powiedziałem, że mamo, wyjeżdżam, gdzie? Do Rosji. Ona powiedziała, że ty zwariowałeś. Ja powiedziałem, że być może, ale jadę, a skąd pieniądze, a zarobię. I w ten sposób jakimś takim dziwnym rzutem przez Francję i tam pracę jako gastarbeiter na tych budowach i różnych tam remontach. Wróciłem później przez Polskę i wyjechałem do Rosji właśnie. No i
tam... Ale już miałeś maturę.
Wiesz co, nie miałem wtedy jeszcze matury. To był ten problem, że ja właśnie rzuciłem do szkoły i wyjechałem do tej Rosji bez matury. Tam bardzo mi zależało, bo to było jakieś takie młodzieńcze marzenie, żeby się przyglądać i żeby powiedzmy być takim adeptem sztuki. Chciałem się uczyć tak bezpośrednio, właśnie bez szkoły, tylko pójść w tych dwóch teatrach, prawda? Jakoś ich podglądać, jak pracują. No niestety okazało się, że żaden z tych teatrów w tamtym czasie w Petersburgu nie pracował, tak więc najpierw spotkałem Achille, którzy mi udostępnili zresztą studio teatru, że mógł tam w jakiś sposób zacząć żyć w tym Petersburgu. Oni od razu potem wylecieli kilka dni potem do Meksyku, gdzie wrócili do Rosji po kilku miesiącach. No i się okazało, że oni faktycznie ostatni spektakl w Rosji zrobili kilka lat wcześniej. Podobna sytuacja była z formalnym i w ten sposób jakby zostałem z tymi zarobionymi bardzo ciężko pieniędzmi, ze wspomnieniami tych 16-godzinnych dni pracy, 7 dni w tygodniu i malowania tych wszystkich paryskich apartamentów, bez teatru, z którym mogę pracować, poszedłem do akademii. I w akademii dowiedziałem się, że są tam jacyś polscy studenci, zacząłem z nimi rozmawiać, poznałem wtedy
Ale
tam
po rosyjsku Bartosza. Już mówiłeś coś?
Nie, wtedy ani słowa po rosyjsku nie mówiłem. I jakimś takim dziwnym trafem udało mi się zorganizować w tej akademii teatralnej, zacząłem chodzić od profesora do profesora, czy mogę przychodzić. Gennady Trostaniecki wtedy mnie przyjął do siebie na masterstwo, zacząłem robić coraz więcej asystentur i spędziłem tam taki rok, po którym dostałem w sumie nawet papiery potwierdzające, że ja tam zrobiłem ten pierwszy rok studiów jako wolny słuchacz. No, potem wróciłem do Polski. Oczywiście musiałem najpierw zdać maturę, żeby móc oficjalnie gdzieś zdawać na studia. Tak więc wróciłem, przeprosiłem się ze swoim liceum. Poprosiłem, czy jednak mogę...
Liceum we Wrocławiu?
Liceum we Wrocławiu, ósemka. No, to była francuskojęzyczna klasa. I tam jakby po przeprosinach i prośbie, żeby jednak mnie dopuszczono do tej matury, po roku zdałem tę maturę. I wtedy sobie nie wyobrażałem w ogóle, żebym mógł żyć gdzie indziej. To znaczy ten pobyt w Petersburgu był jakoś tak silny, że mi się wydawało, że znalazłem swoje miejsce na ziemi. Do tego było połączone to z bardzo istotnymi historiami miłosnymi, jak to często bywa. Tak więc próbowałem za wszelką cenę wrócić do Rosji, co mi się nie udało. To znaczy nie udało mi się dlatego, że nie miałem pieniędzy. Nie było żadnej możliwości, a tam była możliwość, że oni mnie przyjęli od razu na drugi rok. Ja wtedy próbowałem zdobyć jakieś właśnie stypendia. Nie było w ogóle szansy, żeby dostać stypendium na te studia w Rosji. I w ten sposób ja właśnie jakoś poszedłem na tę rusycystykę wtedy, filologię, gdzie też bardzo szybko w sumie poszedłem, pamiętam, na pierwszy urlop dziekański, bo w międzyczasie spotkałem swoją obecną żonę, Marii, za którą wyjechałem do Francji w tamtym czasie i po jakimś czasie wróciłem do Rosji już do pracy z Krystianem Lupą, to był chyba 2006 rok, kiedy on robił mewę w Aleksandryjskim i ja już będąc tam wtedy w Akademii, w tym 2002-2003, wszyscy mówili, że Lupa przyjeżdża robić mewę, ale on jakoś bardzo długo odsuwał tę pracę. I ona się zdarzyła w końcu w 2007. I to był moment, kiedy ja z nim wróciłem jako jego asystent i tłumacz do Petersburga.
Ale już wtedy znałeś, znaczy w 2002-2003 to jeszcze Lupy nie znałeś.
Nie. Ja go poznałem chwilę przed tym właśnie jego wylotem. Ja go poznałem, znałem gdzieś tam z festiwali, prawda, na jakieś dzień dobry, ale ja w tamtym czasie pracowałem na Dialogu jako zastępca dyrektora biura festiwalowego i tam się spotykaliśmy. To był moment, kiedy ja wróciłem akurat z Rosji i pamiętam, że mu wtedy, jak to było? Czy to było 2 lata po tym, jak wróciłem? Jakoś wtedy się z nim poznałem i powiedziałem, że prawda, że ja bardzo, bardzo bym chciał, czy że będę nawet jego asystentem. On mi przekazał wtedy namiar na swoją obecną agentkę, no i w ten sposób jakby pierwszy raz współpracowaliśmy, to było w Rosji, w Petersburgu i ja wtedy też zrozumiałem, że moja miłość do tego kraju się już zupełnie skończyła i że w żadnym wypadku nie chcę tam ani mieszkać, ani najprawdopodobniej pracować, dlatego że jakby zupełnie inaczej ten świat wyglądał z poziomu studenta Akademii Teatralnej w jakimś takim podziemnym totalnie życiu, natomiast gdy się wchodzi już w instytucje pokroju Teatru Aleksandryjskiego, to wszystko zupełnie inaczej tam wygląda i wtedy jakoś tak bardzo mocno i szybko się wyleczyłem z tej miłości.
Mhm. Czyli tak naprawdę to nauki było tam rok tego życia podziemnego studenckiego, ale to dosyć niesamowite, że oni cię tak zaakceptowali, od razu cię wpuścili na tą ścieżkę taką studencką, to też
właśnie mi się udało w ten sposób, że ja próbowałem zrobić to oficjalnie i takiej możliwości nie było, od razu oni mi powiedzieli, jakie tam stawki, jeżeli w ogóle mi się chodzi na zajęcia, tak więc ja tak prawdę mówiąc w tamtym czasie zrobiłem wszystko nielegalnie, chodząc po prostu od profesora do profesora, chodząc na jedno masterstwo, robiąc jedną asystenturę, drugą asystenturę, wtedy pamiętam bardzo długo chodziłem na zajęcia do Lwa Dodina na masterstwo właśnie, które prowadził wtedy jeszcze Galindiejew też i w sumie po fakcie właśnie z Gennadijem Trostanieckim, ja wtedy byłem jego asystentem przy Białych Nocach, spektaklu, który później przywoziliśmy do Polski. On był grany w Częstochowie, w Sopocie i wtedy ja jego poprosiłem właśnie, że jakby potrzebuję, jeżeli mam wrócić do Rosji, na czym bardzo mi zależy, no to potrzebuję jakiegoś poświadczenia, że ja tam, prawda, byłem i w sumie to wszystko po już dokonanych faktach się okazało, że takie zaświadczenie dostałem. Natomiast nikt tam, tak prawdę mówiąc, poza profesorami z otwartymi rękami mnie nie wywitał, a szczególnie nie dziekanat.
A zainteresował cię ten taki teatr formalny, dosłownie, bo Mogućiego teatr się tak nazywał, ale tak naprawdę Mogući nie robił takiego teatru formalnego w sensie używania nowych mediów. To bardziej ten teatr
Achille.
I wtedy się zrobiła, znaczy już wtedy po prostu zainteresowały cię te technologie właśnie przez Achille, czy...
Wiesz co, to jest kwestia nie tylko też technologii, ale w ogóle jakiejś pewnej plastyczności obrazu teatralnego. Jakby wiadomo jest, że w Polsce z tych takich mamy dwie, prawda, jakieś takie podstawowe tradycje, grotowską i kantorowską, no nie? I ja jakby zawsze czułem się bliżej i byłem najbardziej zafascynowany w sumie teatrem kantora i dlatego jakby te nowe media, wydaje mi się, że one są normalną kontynuacją rozwoju zachwytu w ogóle plastyką obrazu, prawda? I ta też fascynacja teatrem Achille też wynikała z tego, że i Pasza, i Masza, oni nie byli po żadnych szkołach teatralnych, tylko byli artystami plastykami, którzy robili teatr, który właśnie operował bardzo obrazem. No nie? To wiadomo, że oni też używali projektorów, no ale to powiedzmy, że były jakieś takie bardzo podstawowe sposoby użycia nowych mediów w ich spektaklach. Ale ta fascynacja głównie wydaje mi się, że właśnie wynikała z rozwoju sztuk plastycznych, bo też tak chyba jest, no nie? Że jakby te sztuki plastyczne szybciej są w stanie wchłaniać często różne sposoby narracyjne i było to mocno na pewno powiązane z Biennale WRO, które się akurat zaczyna we Wrocławiu za kilka dni. I Fundacja Sztuki WRO i Biennale, na których właśnie od wielu, wielu lat mieliśmy możliwość we Wrocławiu przyglądać się, w jaki sposób się rozwija sztuka mediów na świecie. No bo jest to jeden w sumie z niewielu festiwali w Polsce, prawda, który się tak mocno zajmuje tą jedną dziedziną i jednocześnie tak mocno trzyma rękę na pulsie tego, co każdego roku się zdarza na świecie w sztukach mediów.
Jeszcze chciałam zapytać o tę Rosję, bo no wyleczyłeś się jakby, tak? Z takiego sentymentu i niekoniecznie się tam już widzisz, ale no przez ten rok no wymieniłeś nazwiska Dodina i kilka innych no dosyć znaczących dla teatru rosyjskiego. Czy ich teatr cię interesował? Co oni ci dali?
Wtedy mnie interesowało, ale ja bym powiedział, że w ogóle ja nie marzyłem o byciu w Akademii Teatralnej jakoś przez długi czas. Teatr repertuarowy w ogóle mnie też nie interesował. To znaczy ja jakoś czułem się zawsze bardziej związany z tym nurtem niezależnym, z czymś bliższym performansowi. I tak prawdę mówiąc, to co zobaczyłem, było kilka spektakli, które mnie tam wstrząsnęły. Pamiętam, że byłem totalnie zachwycony Kamaginkasem, tym w jaki sposób on budował swoje spektakle. Juri Butusow wtedy bardzo ciekawe rzeczy wypuszczał. I tak prawdę mówiąc, ja dopiero tam tak zacząłem się przyglądać bardziej temu teatrowi repertuarowemu, który już, prawda, pracuję z jakąś literaturą, co widać, że jakoś pod skórę mi za bardzo nie weszło, bo dalej mam opór pracy z dramatem, czy w ogóle też z literaturą, bo czuję, że jestem bardziej jednak związany z, pomimo tego, że wiadomo, że realizacje, które robimy, one wymagają pewnego zaplecza, które obecnie możemy dostawać tylko i wyłącznie w teatrach repertuarowych, prawda? Ale powiedzmy, że wtedy, tak jak mówię, no nie byłem o wiele bardziej zafascynowany tym, co robiły grupy niezależne w tamtym czasie, niż to, co się działo w akademickich teatrach, no nie? Jak oni je nazywają. Mm-hmm, mm-hmm.
A jeżeli chodzi o aktorów, to było dla ciebie ciekawe spotkanie z ich tak zwanym rosyjskim aktorstwem? Czy też raczej było to właśnie takie undergroundowy Petersburg? Był bardziej formacyjny dla ciebie ci ludzie.
Formacyjny na pewno był dla mnie bardziej, wydaje mi się jednak, undergroundowy. To, co mnie tam w jakiś sposób zainteresowało, to jest to, w jaki sposób tam się dzieje to masterstwo. To znaczy ja nigdy nie czułem w sobie żadnych talentów aktorskich, a musiałem tam kilka takich prób zrobić i było to w sumie w jakiś sposób dla mnie ważne. Zresztą wtedy też pracowałem przez chwilę jako aktor z Achille, robiliśmy tutaj taki spektakl Cine Loco, który zresztą wygrał Złotą Maskę na tamtej edycji. I to, w jaki sposób tam właśnie się uczyło tej reżyserii, no nie? To znaczy, że ta reżyseria w sumie w Rosji to jest ciężkie i też dlatego później zrozumiałem, że zupełnie było bez sensu, gdybym tam został. To tak prawdę mówiąc się przechodzi całe aktorstwo z dodatkowymi zadaniami z reżyserii. To znaczy każdy reżyser musi przejść przez wszystkie dokładnie bez wyjątku zajęcia aktorskie i wydaje się, że jest to no już no bardzo tradycjonalistyczny sposób w ogóle pojmowania reżyserii, który wydaje mi się, że nie jest zupełnie potrzebny w obecnej chwili. Jednocześnie wydaje mi się, że daje też jakąś możliwość wglądu, nawet takie roczne doświadczenie i na pewno jest interesujące dla reżysera, chociaż tego dotknę. Nie wiem, jak to się odbywa, tak prawdę mówiąc, na polskich uczelniach, no bo w polskiej uczelni nigdy nie byłem.
No właśnie, Krystian Lupa powiedział, że niepotrzebna ci szkoła teatralna, że jesteś łebski facet i to szkoda czasu, to już ja dodaję. Ale no wróćmy do tego, wracasz z tej Rosji, tutaj zaczynasz studiować rusycystykę i jednocześnie działasz na festiwalu Dialog, tak, pracujesz i w Instytucie Grotowskiego też coś robisz?
No czy... też tam sporo rzeczy jakoś pomagają, nie pamiętam, i tłumaczenia tam robiłem i jakieś... No gdzieś tak się bujam po prostu, przez wiele lat się bujam pomiędzy różnymi instytucjami i właśnie Dialogiem, i Teatrem Współczesnym, i Instytutem Grotowskiego, jakimiś różnymi innymi festiwalami.
Później pojechałeś z Lupą do Petersburga i to była tak...
To jest 2007 rok, no nie? Kiedy pojechaliśmy i tam pracowaliśmy nad Mewą. No i od tamtego czasu jakoś zacząłem z Krystianem pracować nad jego zagranicznymi produkcjami. To znaczy jakby nigdy nie byłem jego asystentem w Polsce, ale chyba nawet to było tak, że wszystkie zagraniczne produkcje ja byłem jego asystentem, potem współpracownikiem artystycznym, później zacząłem robić wideo do jego spektakli. No i w ten sposób już od wielu lat jakby współpracujemy. No nie? Znaczy ostatnią produkcję, którą zrobiliśmy, to robiliśmy wideo razem z Jakubem Lechem, to było chyba 2 lata temu w Chinach do Mad Men's Diary. No ale to są jakieś takie sytuacje, które się zdarzają co jakiś czas. No nie?
A to chodzi o wideo, a ta współpraca artystyczna to na czym polegała oprócz tego, że robiłeś wideo do jego przedstawień?
Wiesz co, to na przykład były w przypadku spektakli francuskich, ja robiłem na przykład pierwsze castingi, no nie? To znaczy, że tam była bardzo duża grupa młodych ludzi i jakby ja robiłem ten pierwszy odbiór i dopiero potem w drugiej turze się spotykaliśmy z Krystianem. To była duża współpraca właśnie też przy wideo od samego początku, nawet jeżeli jeszcze nie ja byłem odpowiedzialny za to wideo, to ty faktycznie z tego jakiegoś ogromnego materiału zarejestrowanych improwizacji ja też robiłem tę pierwszą przebiórkę, prawda, materiałów, które będą wchodzić do spektaklu. No, mnóstwo rzeczy, które są gdzieś tam wokoło też, prawda? Jakby te też systemy, no to jest zawsze dosyć krytyczny moment, kiedy się zmienia systemy teatralne i ten system teatralny francuski, szwajcarski, który jest tak różny od polskiego, prawda? Gdzie nie ma tego całej armii teatralnej, gdzie nie ma tej całej armii teatralnej inspicjentów, wszystkich dyrektorów, kolejnych szefów, kolejnych, prawda, tam departamentów, tylko są to o wiele mniejsze ekipy w jakiś sposób, jakby polscy twórcy nie są do tego przyzwyczajeni, że w teatrze takim jak na przykład Widi w Lozannie, no ta grupa, która współtworzy ten teatr jest wyjątkowo mała, no nie, w porównaniu z jakąkolwiek instytucją polską.
Moim zdaniem tak zwane nowe media bardzo odmieniły teatr Krystiana Lupy, to znaczy to, jak on używa projekcji, to jak buduje scenografię. Na mnie robi to ogromne wrażenie, to właśnie jak on robi to. To nie zawsze są, powiedzmy, twoja współpraca, bo również jego wyobraźnia. Jak ty odbierasz jego sposób pracy z tą techniką? Bo obserwowałeś go przedtem, prawda, zanim zaczął używać tych projekcji, już z nim pracowałeś, prawda? A teraz w zasadzie ta scenografia, ten jego biedny pokoik, te pomieszczenia biedne, pozamieniały się w bardzo spektakularne krajobrazy.
No, bardzo wiele sposobów jakby wykorzystuje wideo w teatrze. No nie, to jest już od lat. Pierwsze, że on zaczął to używać bardzo, bardzo dawno temu i że rozwija te sposoby. I co jest ciekawe, że faktycznie znajduje jakiś taki bardzo autorski sposób prowadzenia tej narracji wideo. No nie, jest on jakby radykalnie różny od tego, czego ja poszukuję w wideo w teatrze. Ale jednocześnie jakby wszystkie jego eksperymenty związane z improwizacjami rejestrowanymi, wykorzystywaniem później tego materiału, który właśnie tworzy jakąś bardzo ciekawą linię napięcia pomiędzy tym, co realne, tym, co fikcyjne, tym, co, prawda, właśnie się zdarza w improwizacji, co się zaczęło w jego przypadku w Faktory 2, wydaje mi się, no nie? To wtedy był taki, gdzie nagle właśnie interesując się Warholem i jego filmami, wytworzył się bardzo ciekawy nowy język wideo w teatrze, w przypadku jego teatru, no nie?
Powiedziałeś bardzo skrajnie różne to, co ciebie interesuje i to, co on robi. Na czym wobec tego ta różnica polega, to, co ciebie interesuje?
Ciężko jest to nazwać w dwóch słowach, dlatego żeby się zastanawiała, co jest tak różnego, no nie? Jakby, ja bym powiedział, że jakby pierwsza najważniejsza być może różnica jest związana z ilością materiałów zarejestrowanych i tego, w jaki sposób Krystian rozszerza, powiedzmy, granice tego pokoju, domontowując materiały, które są rejestrowane poza teatrem i które są jakby taką osobną linią narracyjną, no nie? Ale ona jest jakby zarejestrowana i tych materiałów jest wyjątkowo dużo i wydaje mi się, że z czasem jest ich coraz też więcej. Natomiast dla mnie to, co jest najciekawsze w obecnej chwili, to jest stwarzanie zdecydowanej większości albo wszystkiego technikami czasu rzeczywistego. To znaczy, żeby jednak to się zdarzało tu i teraz. No nie? To nie jest jakby osobna opowieść, to się nie zdarza w innym miejscu. W jaki sposób jesteśmy w stanie stworzyć pewien rodzaj machiny scenograficzno-wizualnej, bo to jest w sumie to, w jaki sposób pracujemy i z Fabienem Ledek, który jest odpowiedzialny za scenografię, i Jakubem Lechem, który jest odpowiedzialny za wideo, że zawsze od początku staramy się właśnie zbudować jakiś rodzaj takiej maszyny, w której i scenografia, i wideo nie są dodanym elementem, co często w przypadku spektakli Krystiana jest czymś takim, prawda? Mamy jakby taką część, która jest tą częścią spektaklu żywego, który się zdarza tutaj, i nagle do tego dochodzą elementy, które, prawda, dopowiadają jakby, domykają tę rzeczywistość, otwierają ją, powiedzmy, na jakieś inne konteksty. Natomiast w tym, co my staramy się znaleźć, to jest za każdym razem zbudowanie jakby machiny, która tu i teraz sprawia, że i ta scenografia, i to wideo staje się konstruktem tego świata, który jest nierozerwalny. I stąd też w sumie to pytanie za każdym razem, po co jest nam ta kamera i co nowego, czyli jaki rodzaj innej narracji jesteśmy w stanie wyprodukować z jej użycia. No, nie? I...
no to rzeczywiście skrajnie różne podejście do co dziwne, bo no często mówią o twoim teatrze, że naśladujesz lupę, prawda? Ale no to już jest sprawa komentatorów, a nie twoja. Ale właśnie zacząłeś mówić o tym, do czego służy lupie projekcje choćby. No i u niego jest to też podróż w przeszłość, prawda? Ta potrzeba też odwiedzania jakichś miejsc, o których opowiada, czy Terezin, czy Wilno. Bycie tam i rejestrowanie tego swojego bycia, czyli czasu przeszłego, który wchodzi później w materię przedstawienia. Ciebie właśnie chyba takie rzeczy nie interesują, prawda? Żeby coś dokumentować i dokumentalne zdjęcia wykorzystywać.
No nie, zupełnie nie. Chociaż faktycznie w ten sposób też zaczynaliśmy, no nie? Bo tak gdzieś w spektaklach więcej tego używaliśmy, na przykład w Kliniken, ile tam, 11 lat temu, gdzie faktycznie też jeździliśmy do Berlina i robiliśmy tam dużo zdjęć jakichś dokumentalnych z Marcinem Czarnikiem, który grał wtedy Fassbindera. Ale w chwili obecnej o wiele bardziej interesuje nas czas teraźniejszy, czy powiedzmy czasy teraźniejsze, no nie? Bo to jest tak, że jakby wideo daje możliwość, w sumie to chyba co jest najciekawsze dla mnie w ogóle w pracy z wideo w teatrze. Tarkowski kiedyś powiedział, że film stał się pierwszą sztuką, która jest w stanie zapisać czas. I w sumie faktycznie tak jest, no nie? Że jakby film pisze czas. On dokładnie pisze czas. To nie jest interpretacja nawet czasu. Oczywiście, że wybieramy kadr, ale on jest w stanie w jakiś sposób złapać czas. I w momencie, kiedy używamy technik wideo, nie do końca też tak czysto, że one są tylko w czasie rzeczywistym, ponieważ jesteśmy w stanie bardzo ciekawy sposób żonglować czasowością w teatrze. To znaczy wpadać w pewnego rodzaju paradoksy, których nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wytworzyć bez obrazu zapośredniczonego. I w sumie to jest jedna z jakichś być może najciekawszych w tej chwili zagadnień, czy jakiegoś takiego kierunku, w którym w wielu projektach próbujemy go rozwijać, to znaczy, czy dla mnie jakiegoś takiego bardzo osobistego pytania, w jaki sposób można budować różne doświadczenia czasowości właśnie w teatrze, to znaczy jakiego rodzaju labirynty czasowe możemy wytworzyć właśnie gdzieś na styku tego obrazu kinowego i rzeczywistości, której się przyglądamy, widzimy w jaki sposób jest to stworzone, a jednocześnie w jakiś sposób tam mogą się podwajać, potrajać postaci, tam mogą, że dochodzi do pewnego rodzaju lupów czasowych i tak dalej. Czyli w jakimś stopniu to, co mnie najbardziej interesuje, to faktycznie paradoksalnie byśmy powiedzieli czas teraźniejszy, no nie? Czy czasy teraźniejsze, ile czasów teraźniejszych w tym czasie możemy obecnie odkryć zgodnie z jakimś tam teoriami dzisiejszymi na temat czasu, światów równoległych, które czasami...
A kwestia lokalności, bo w tych twoich zagranicznych przedstawieniach, które miałam okazję obejrzeć, to znaczy w tym wileńskim pierwszym Lokis i Wrotko, no jest temat lokalności. No w innych produkcjach niekoniecznie cię interesujący, prawda, żeby lokować tematy w konkretnym mieście, państwie, kulturze, języku.
No, już pamiętam, że się śmiałem ostatnio, jak ktoś podobne pytanie zadał i właśnie, a co w takim wypadku z employees? No właśnie w Polsce, czyli nigdzie, niech będzie w kosmosie. No nie? Bo faktycznie tak jest, chociaż też nie do końca, no powiedzmy, Akropolis w jakiś sposób było związane z Krakowem, nawet jeżeli też gdzieś się odbywało.
No ale to był gotowy tekst, że tak powiem, który braliście, a tutaj zostały napisane te scenariusze, te teksty specjalnie pod premiery, prawda?
No to jest...
To był ukłon w stronę gospodarzy, czy
nie, to w żadnym wypadku nie jest ukłon, tylko ja za każdym razem na początku próbuję właśnie szukać tematu, który mógłby się stać jakąś płaszczyzną porozumienia dla dwóch stron. Często się zdarza tak, że akurat wpada mi temat, który okazuje się fascynujący też, znaczy on zazwyczaj się okazuje fascynujący też dla mnie, ale faktycznie szukam na początku czegoś, co mogłoby być interesujące dla obu stron. I tu nie chodzi jakby o opowiadanie ich historii z naszej perspektywy, bo te historie, tak prawdę mówiąc, też nigdy to nie jest, prawda, biopik. To nie jest w przypadku Rodko, prawda, Rodko jest jedną z postaci tego dramatu, która absolutnie nie jest centralna, nie? Natomiast ciekawiej się przyglądać fenomenowi, nawet jeżeli od początku wiemy, że będziemy zmierzać w stronę zastanawiania się nad technikami digitalnymi i NFT, to prościej będzie, jeżeli zaczniemy ten temat od Rodko, który jest ich teoretycznie jednym z najbardziej znanych malarzy łotewskich, nawet jeżeli sam po łotewsku nigdy nie mówił. Jest na znaczkach pocztowych, jakby już mamy na początku jakąś płaszczyznę porozumienia, w której możemy faktycznie nie mówić o abstrakcyjnych rzeczach NFT i w ogóle o czym wy chcecie tutaj mówić, tylko pozwala tak samo z widzem, prawda, znaleźć jakieś porozumienie, które wydaje mi się, że byłyby cięższe do wypracowania, gdybyśmy nie mieli tematu wywoławczego, który gdzieś nas scala, nie? Który sprawia, że jesteśmy w podobnym zbiorze i teraz możemy ten zbiór już rozwijać i wychodzić gdzieś zupełnie daleko w strony, które są mniej z nim związane. No w Polsce nie, w Polsce właśnie no to w kosmosie.
Jeśli nie na Wawelu, to w kosmosie.
Zobaczymy, no bo najbliższa, też czasami jest tak, że ten temat wywoławczy, wiadomo, że jest związany z miejscem, ale bardzo dużo rzeczy się pojawia dopiero gdzieś tam w trakcie wielomiesięcznego researchu, prawda? Na przykład teraz będziemy robić, zaczynamy produkcję w Monachium, Münchner Kammerspiele i tam ja najpierw powiedziałem, że chciałem pracować gdzieś wokół tematu Fassbindera, który był nam bliski. Wiadomo, że Fassbinder sam pochodził z Monachium, jakby jest z nim bardzo związany. I chciałem pracować nad tematem World on Wire, który jest takim jego sci-fi filmem z 1973 roku. No i gdzieś tam w trakcie researchu okazuje się, że World on Wire to jest jedna strona medalu, ale jednocześnie jest Wirecard, który jest jednym z największych skandali bankowych Niemiec, który też się wydarzył w Monachium. Oni też w Monachium jakby to rozkręcali. Jest to jeden z największych przekrętów bankowych, którym się okazało, że wszyscy uwierzyli w ten produkt, włącznie z Angelą Merkel, która lobbowała otwarcie rynku chińskiego na rzecz Wirecard, który nomen omen nazywa się Wirecard, world on the Wirecard. Jakby to zawsze są cudowne te wszystkie zdarzenia, które się w trakcie researchu odnajduje. I w momencie, kiedy ona lobbowała w Chinach właśnie otwarcie rynku chińskiego, oni próbowali wykupić Deutsche Bank i jakoś im krzywo w ogóle to poszło. I ktoś w końcu odkrył, że brakuje im 19 bilionów euro. Aktywa, które nigdy nie istniały, które oni symulacyjnie wytworzyli w systemie bankowym, w który, prawda, wszyscy wierzyli. Oczywiście te ich akcje spadły z dnia na dzień do zera, ludzie stracili miliony euro. Nikt w Niemczech o tym nie chce mówić, dlatego że to wszystko był zamieszany podobno i kanclerz Scholz na początku, i ta Merkel. I ta sytuacja jest zupełnie jakby niejasna. Nie? Ale znowu jakby się okazuje, że nie było naszym zamiarem robienie czegoś, co by było tak mocno powiązane z miejscem, ale w momencie, kiedy powie się A, to się okazuje, że te klocki zaczynają się coraz bardziej łączyć z kontekstem lokalnym, w którym pracujemy. No, Fassbinder jest ciężkim w ogóle tematem, tak prawda, jest do inspiracji. Mam wrażenie, że jakby Fassbinder jest najciekawszy właśnie gdzieś tam bardzo głęboko, gdzie tropi te wszystkie nasze powiązania społeczne, gdzie wchodzi w te wszystkie kłamstwa małżeńskie, gdzie wchodzi w tę całą opresję państwa, prawda? To są jakby tematy, które się nie zużyją, no nie? Tylko wydaje mi się, że do tego trzeba znaleźć jakiś swój bardzo osobisty też język, żeby móc opowiedzieć to, co on gdzieś tam przemycał pod tymi historiami.
No ale też chyba nadal, szczególnie na młodych ludziach, musi robić wrażenie totalność jego życia i sztuki, to powiązanie. Czy to też uległeś tej fascynacji swego czasu, w młodości?
No, oczywiście. To znaczy te wszystkie biograficzne artykuły, książki, które w przypadku właśnie pracy nad Kliniką to był jeden z takich najważniejszych tematów, prawda? Jakby twórczość, szaleństwo, my to łączyliśmy z Kliniką Larsa Norina i tego właśnie jakiegoś marzenia, bo to, co było najbardziej niesamowite chyba w przypadku jego życia, to było to, do jakiego stopnia on prowadzał całą grupę, prawda, z którą żył, w jakiś stan niekończącej się twórczości. To znaczy ten moment, w którym gdzieś się zacierała granica pomiędzy życiem osobistym a twórczością. I przyznam, że tak jak x lat temu się na to patrzyliśmy z jakimś zachwytem, tak mam wrażenie, że z czasem jakby coraz bardziej racjonalnie się na to patrzy i tym bardziej krytycznie też się podchodzi do tego wszystkiego, co tam się zdarzało, prawda? Ponieważ wiemy, że był to człowiek wyjątkowo brutalny i to, co jesteśmy w stanie, na co mniej się zwracało uwagę, to znaczy jakby w ogóle wydaje mi się, że żyjemy w bardzo jakby dobrym momencie jakiejś takiej zmiany, w której nie popuszczamy artystom, no nie? To jest, ja aż się dziwię, w jaki sposób w 2000, tam powiedzmy, ile to było? 8, no to ile to jest? 15 lat temu raptem, no nie? W jaki sposób wtedy puszczaliśmy z przymrużeniem oka to, o czym czytaliśmy, no nie? To znaczy, to były rodzaje anegdot, które tak prawdę mówiąc były fascynujące też. Gdzieś wewnętrznie sobie też marzyliśmy o tego rodzaju bohemiarskim życiu, no nie? A w przeciągu 15 lat nagle doszło do jakiejś takiej zmiany, że nie jesteśmy w stanie oddzielić tego twórcy od tego człowieka i tak prawdę mówiąc patrzymy się trochę też z niesmakiem na większość z tych historii, nie?